Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się całej rodzinie Radia Maria.
Panie ministrze, jesteśmy tuż przed datą 29 listopada. To jest data, do której były wyznaczone pewne opostrzenia związane też z epidemią. Pan premier ogłosił, że dalej te opostrzenia, mam tu na myśli szczególnie naukę i edukację, będą obowiązywać. No i termin ferii od 4 do 17 stycznia. Rozumiem, że taki jest ten termin jedny wspólny, żeby jeszcze maksymalnie opóźnić powrót uczniów do szkół. Czy dobrze myślę?
No, więc po kolei najpierw kwestia grudnia. Rzeczywiście rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane. Zatem klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelnie wyższe są w trybie zdalnym, poza wyjątkami, oczywiście za chwilkę o nich powiem, do świąt Bożego Narodzenia w takim trybie pozostają. Wyjątki to są oczywiście na uczelniach wyższych te zajęcia praktyczne, których nie da się w żaden sposób zrobić teoretycznie, no ale to w ścisłym reżimie sanitarnym tu rektorzy znakomicie sobie z tym radzą, za to bardzo serdecznie dziękuję. Wyjątkiem będą również biblioteki naukowe, które od przyszłego tygodnia rzeczywiście będą udostępnione. Będą również wyjątkiem, będzie wyjątkiem praktyczna nauka zawodu w szkolnictwie zawodowym, bo to rzeczywiście jest konieczne, jak również możliwość praktycznych zajęć w szkołach mistrzostwa sportowego czy w szkołach artystycznych. No ale to są wyjątki. Generalnie pozostajemy w trybie zdalnym do świąt Bożego Narodzenia, tak żeby wyhamować tę pandemię koronawirusa. Widzimy, że są jakieś oznaki optymizmu, bo mieliśmy ostatnio rzeczywiście mniejszą liczbę osób zarażających się koronawirusem, czyli tak jakby ta transmisja koronawirusa ustawała. Oby to się utrzymało, to nadal jest na wysokim poziomie i dlatego tę naukę zdalną wydłużamy. Mamy świadomość, że nauka zdalna nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej, zwłaszcza w tych rocznikach młodszych, w klasach 1-3, ale jeszcze te kilka tygodni musimy to wprowadzić, bo najważniejsze jest życie i zdrowie Polaków. Wydolność systemu ochrony zdrowia w tym celu to jest zrobione. Co do ferii zimowych natomiast, zapowiedź pana premiera z soboty, ona jest oczywiście absolutnie aktualna i jest plan, ażeby rzeczywiście, i to jest plan, który jest efektem konsultacji z Radą Medyczną przy panu premierze, w skład której wchodzą epidemiolodzy, wirusolodzy, lekarze, żeby jeszcze wydłużyć to pozostawanie w domach i ograniczenie mobilności społeczeństwa i żeby te ferie skumulować w jednym terminie zaraz po przerwie świątecznej, czyli od 4 stycznia do 17 stycznia. Ale rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane. Jeszcze mamy na to kilka dni czasu. Ta zapowiedź jest aktualna, aczkolwiek no, zobaczymy, jak się będzie rozwijać pandemia koronawirusa, a być może rzeczywiście będziemy mieli jakieś wieści inne. Wszystko uzależniamy od tego, jaki będzie rozwój pandemii koronawirusa. Jeśli się nic nie zmieni, no to oczywiście pan premier podtrzyma pewnie swoją decyzję z soboty i będziemy wydawać rozporządzenia o feriach po przerwie świątecznej. Póki co to rozporządzenie jeszcze wydane nie jest.
Panie ministrze, w kontekście no, tych bieżących spraw, ale także wykładu, który pan minister wygłosił w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej online, wykład Przyszłość Szkolnictwa Wyższego w Polsce, to zanim ktoś pójdzie na studia, no to kończy szkołę średnią. No i pytanie, bo tak, edukacja licealna stanowi czas wyboru, przygotowania do tych przyszłych studiów, ale nauczyciele akademiccy narzekają, no i coś o tym wiem, na obniżający się poziom licealistów, a taka najbardziej widoczna bolączka, zwłaszcza na studiach humanistycznych czy nauk społecznych, jest po prostu niski poziom od odczytania, poważne braki w umiejętności pisania. No, na to na studiach no, niespecjalnie jest czas. Czy coś zmieni się w związku z tym w programach licealnych, żeby młodzież, która przychodzi na studia, była młodzieżą odczytaną, ale też umiejącą pisać?
Mamy już zmianę, która została dokonana, na jej efekty musimy chwilkę poczekać. Mówię o tej zmianie, która jest efektem reformy pani minister Anny Zalewskiej przejście z systemu 6+3+3 na 8+4. W tym systemie 8+4, czyli czteroletniej szkole ponadpodstawowej, mówimy tu w szczególności o liceum, ale w również innych szkołach, jest zdecydowanie więcej czasu na przerobienie materiału i jego powtórkę. I efekty tego będziemy widzieć w najbliższym czasie. W tej chwili mamy w tym nowym systemie drugie klasy szkół ponadpodstawowych. W przyszłym roku szkolnym będą trzecie i w kolejnym czwarte klasy. Bardzo ważny moment, który w tym momencie jest przed nami, to jest kwestia podręczników do klas trzecich szkół ponadpodstawowych, w tym liceów, i do klas czwartych. To jest historia XIX i XX wieku, początku XXI wieku, a zatem ten okres historyczny, który do tej pory był traktowany inaczej, w tym sensie, że najczęściej nie był przerabiany w ogóle w szkołach, bo nie było na to czasu. A ponieważ nie było na to czasu, ponieważ jest to również trudne, bo jest najnowsze i wymaga pewnej większej refleksji, to było to opuszczane. W tym nowym systemie mamy odpowiednią liczbę godzin na to zarezerwowaną. Teraz tworzą się podręczniki. I nie mówię tylko o historii, ale mówię również o języku polskim, mówię również o wiedzy o społeczeństwie, mówię o innych przedmiotach. Krótko mówiąc, wchodzimy teraz w realizację tego nowego programu nauczania, który został zaproponowany po reformie pani minister Zalewskiej, czyli w ramach systemu 8+4. Ale oprócz tego trwają już prace i można powiedzieć weryfikacja podstaw programowych, nie tylko dotyczących egzaminu maturalnego w tym roku, czy egzaminu ósmoklasistów, ale podstaw programowych i ewentualnych ich korekt na przyszłość, po to, żeby dokonać takich zmian, które wyjdą naprzeciw tym problemom i będą rozwiązywały te problemy, o których ojciec Dariusz przed momentem wspomniał, a o których rzeczywiście nauczyciele akademiccy coraz częściej wspominają, że to przygotowanie młodzieży do studiów wyższych jest na nieco innym poziomie i wcale nie lepszym, niż to było jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Więc ta reforma, która została wprowadzona, podręczniki, które w tej chwili będą weryfikowane i dopuszczane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku w szkołach, a jednocześnie weryfikacja podstaw programowych na przyszłość, to wszystko powinno odpowiedzieć na problemy, które ojciec przed momentem poruszył.
A czy ośrodki akademickie, no bo mam wrażenie, że ostatnio nastąpiła mocna ideologizacja ośrodków akademickich i to z przechyłem absolutnie w lewą stronę. No, ostatnie wydarzenia były jakby świadectwem na to. Czy ośrodki akademickie będą bardziej naukowe niż zideologizowane? Czy przywrócimy znaczenie faktom? Czy one będą w uczelniach święte? Czy przywrócimy znaczenie debacie uniwersyteckiej, która będzie równouprawniona, która będzie symetryczna przede wszystkim? Czy w najbliższym czasie możemy też się tego spodziewać?
No, albo to zrobimy, albo zapomnimy o tym, że nauka polska będzie się rozwijała dla Polski, dla Polaków, dla społeczeństwa polskiego. Nauka nie jest sama dla siebie. Nauka jest dla społeczeństwa, dla państwa, które ją utrzymuje i które ją finansuje. Pamiętajmy, że uczelnie publiczne finansowane są z podatków, podatników i wszyscy, którzy je finansują, a finansujemy wszyscy, powinni mieć możliwość równej debaty w ramach tych uczelni. I z tym mamy ogromny problem. Przed momentem choćby dostałem informację, że w Uniwersytecie Szczecińskim niespecjalnie kwapią się władze, ażeby wyciągnąć konsekwencje wobec pani profesor z humanistyki, która wykrzykiwała wulgarne słowa do uczestników, w tym studentów, podczas niedawnych protestów. Uważam to za rzecz skandaliczną i przekroczenie jakichkolwiek dobrych obyczajów, ale też poziomu i zachowania wymaganego od nauczyciela akademickiego. Do tego będę podchodził jeszcze dodatkowo. Ale to tylko pokazuje, bo proszę zwrócić uwagę, że o ile mamy kilkadziesiąt w tym momencie toczących się w uczelniach publicznych postępowań dyscyplinarnych wobec, bądź wyjaśniających, wobec nauczycieli akademickich, którzy wyrazili swój światopogląd konserwatywny, chrześcijański, amerykański. O tyle nie mamy żadnych postępowań, bo są odmowy choćby wszczynania w takich nawet oczywistych sprawach, postępowań wobec osób, które wypowiadają swoje światopoglądy lewicowo-liberalne. Nawet nie mówię o przypadku szczecińskim, bo tutaj nie chodziło w ogóle o światopogląd, tylko o wulgarne zachowanie, które nie przystoi w ogóle nauczycielowi akademickiemu. Więc ten przykład pominimy. Pokazuje tylko, że mamy do czynienia z absolutnym pobłażaniem dla jednej strony sceny, a z kompletnym ograniczaniem wolności, czy eliminowaniem wolności dla tych nauczycieli akademickich, którzy prezentują światopogląd konserwatywny i nie zachowują się wulgarnie jak inni. Krótko mówiąc, pakiet wolnościowy, który przedstawiał na początku grudnia, od niego nie ma odwrotu. Będziemy dyskutować na temat jego ostatecznego kształtu. Natomiast trzeba przywrócić wolność nauki i autentyczną autonomię uczelni, która opiera się na autonomii profesorów. Nie ma autonomii uczelni bez autonomii profesora. Autonomia uczelni nie oznacza autonomii rektora, czy autonomii kolegium rektorskiego, tylko oznacza autonomię profesora, możliwość wyrażania przez niego tez i argumentów. Oczywiście w granicach kultury osobistej i kultury oraz godności nauczyciela akademickiego, nie w sposób wulgarny, jak ta pani profesor ze Szczecina. To w ogóle nie jest kwestia światopoglądu. Natomiast artykuł 25 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wszystkim swobodę przedstawiania swoich opinii światopoglądowych, religijnych czy filozoficznych również w życiu publicznym i musimy odejść od karania bądź próby karania nauczycieli akademickich tylko za to, że mają światopogląd inny niż lewicowo-liberalny bądź lewacki. Musimy również zadbać o to, o czym ojciec przed momentem wspomniał i będzie to również przedmiotem tego pakietu wolnościowego, ażeby na uczelniach publicznych finansowanych ze środków wszystkich podatników równy dostęp do dyskusji, debaty, w tym w ramach organizowanych konferencji, mieli zarówno ci, którzy prezentują poglądy lewicowe czy liberalne, jak i ci, którzy prezentują poglądy konserwatywne, chrześcijańskie. I nie może być tak, że rektor nie będzie czuwał nad pewną symetrią i proporcjonalnością, nad równym dostępem do tej debaty ze strony wszystkich środowisk. Dzisiaj niestety bardzo często dochodzą do nas sygnały, że o ile można organizować, jest mile widziane nieraz, konferencje o tematyce liberalnej, lewicowej czy wręcz lewackiej, o tyle bardzo często organizatorzy konferencji o tematyce czy na płaszczyźnie konserwatywnej, chrześcijańskiej, pro-life na przykład, spotykają się z odmową. Tu będziemy wymagać od rektorów jako kierowników tych placówek oświatowych czuwania nad pluralizmem światopoglądowym w uczelniach. Tego wymagamy. Wolności. Wolność wymaga pluralizmu, a nie nakierowania na wspieranie wyłącznie jednego światopoglądu, w tym wypadku lewicowo-liberalnego.
Mam jeszcze, panie ministrze, mnóstwo pytań, ale te muszę zostawić, mam nadzieję, na kolejne spotkanie na naszej antenie, bo edukacja, wychowanie, no to jest sprawa, powiedziałbym, podstawowa. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, a chcemy mieć porządną, dobrą Rzeczpospolitą. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Polecam się pamięci ojca Dariusza i Radia Maryja. Z chęcią będę rozmawiał również na te tematy. Szczęść Boże, kłaniam się państwu.
Ślicznie dziękuję. Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem.